co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM.
Hubert Pietroński, Krzysztof Bałuk, witamy Państwa. To nie będą białe święta, przeglądam kalendarz, przeglądam prognozę pogody i widzę, że 10 stopni i deszcz, taka będzie Wigilia, ale są pewne elementy stałe. 12 potraw, siana pod wigilijnym obrusem, dodatkowe nakrycie na wigilijnym stole, dzielenie się opłatkiem oraz ubieranie choinki. To takie polskie tradycje wigilijne. Jakie inne jeszcze zwyczaje były i są obecne w polskiej kulturze, wyjaśni Damian Danak z Muzeum Etnograficznego w Ochli.
Na całym terenie Słowiańszczyzny, czy to będą Słowianie wschodni, zachodni, południowi, to zawsze obchodzili Wigilię od dawien dawna i Wigilia Bożego Narodzenia jest wręcz prasłowiańskim, jeszcze przedchrześcijańskim zwyczajem spotykania się wspólnie przy wieczerzy, ale wspólnie żyjących domowników ze zmarłymi, bo wierzono, że w tą wyjątkową noc, czyli noc przesilenia zimowego, przychodzą do nas, do naszych przodków, przychodzi ich przodkowie zmarli i wspólnie ucztują i wtedy też wierzono, że otwierają się niebiosa, bo w tak wyjątkowym dniu przesilenia zimowego, podobnie zresztą było z przesileniem letnim, że to były takie wyjątkowe dwa okresy w ciągu roku, gdzie wierzono, że otwierają się niebiosa i schodzą na ziemię, więc dzieją się rzeczy niesamowite, więc mamy taki porządek magiczny, który wstępuje do świata naszych żywych, do świata realnego, pomieszanie tych porządków i to było tak silne święto, tak mocno zakorzenione tutaj u nas, na naszych terenach, że nawet z chwilą przyjęcia chrześcijaństwa, to chrześcijaństwo musiało trochę ustąpić pola i przyjąć tą datę właśnie przesilenia zimowego jako datę narodzin Jezusa, ale z pewną kontynuacją, bo wtedy też oprócz tego, że wierzono, że otwierały się niebiosa i że przychodzą zmarli, to jeszcze wierzono, że wtedy, no wierzono, celebrowano narodziny Słońca. Tak jak dzisiaj celebrujemy narodziny Pana Jezusa, tak kiedyś celebrowano narodziny Słońca, bo to był najkrótszy dzień, czyli najdłuższa noc, ale właśnie od przesilenia zimowego, od Wigilii, dzień zaczynał się wydłużać, czyli rodziło się słońce.
Podobnie jak dzisiaj składano sobie życzenia, czy w jakiś inny sposób celebrowano ten dzień?
Tak, jak najbardziej składano sobie życzenia, ale życzenia to jest wróżenie. Życzenia opierają się na wróżbach, więc wróżono wtedy jak najbardziej, bo właśnie można było wtedy wróżyć, przepowiadać i życzyć sobie, ponieważ ten czas magiczny sprzyjał temu, żeby właśnie uzyskać pomoc od zmarłych przodków, którzy mogli właśnie pomóc w znalezieniu żony w przyszłym roku, czy męża, czy właśnie, a przede wszystkim wróżono sobie pomyślność na dane potrawy, z danych potraw, na dane produkty, czy dane, czy to było zboże, czy ziemniaki, czy cokolwiek, bo pamiętajmy, że kiedyś los człowieka był zależny od urodzaju, od pogody. I jeżeli przychodziła klęska nieurodzaju, no to przychodził głód. Jak przychodził głód, przychodziła śmierć. Więc to było bardzo ważne.
Zwierzęta także były brane pod uwagę?
Jak najbardziej. To takim zrębem, pozostałością jest właśnie opłatek, który do dziś w wielu domach idzie dla zwierząt. Tak często było, że to był ten opłatek kolorowy. Szło się, i jeszcze do dziś się tak robi, idzie się do zwierząt gospodarskich, dzieli się ze zwierzętami, wierzy się też, że zwierzęta mówią, też potrafią przewidzieć przyszłość, tak samo były ważne jak plony, tak samo były ważne zwierzęta, ich kondycja, ich zdrowie, żeby żyły, żeby jak koń przemieszcza, jak krowa daje mleko, tak one były o tyle istotne, żeby też wróżyć, żeby też zapewnić im tą pomyślność.
Ten zwyczaj dzielenia się opłatkiem dla wielu innych kultur jest zaskoczeniem, jak przyjeżdżają tutaj do Polski i widzą, co my robimy przy okazji właśnie Wigilii. To się właśnie zrodziło jeszcze przed chrześcijaństwem?
To było związane bardziej z kultem zboża jako takiego, bo przed naszą choinką, którą mamy dzisiaj, wcześniej, dużo, dużo, dużo dawniej, był taki snopek zboża, zwany gospodarzem, też spotkałem się z nazwą diduch, który były to pierwsze snopy zboża zrzęte, pierwsze kłosy zboża zrzęte na żniwach i właśnie zostawione specjalnie na Wigilię, żeby złożyć je w kącie, w rogu, w izbie, w której ucztowano, której odbywała się wieczerza wigilijna. I to była taka pierwotna forma choinki właśnie, gdzie oddawano właśnie się, celebrowano, oddawano cześć zbożu, z którego mamy chleb. Potem ewoluowała ta forma, bo z takiego chłopa gospodarza potem zaczęto robić bardziej takie wyrafinowane formy jak pająk, czyli taki rodzaj abażura, żyrandola, który wieszano, był ozdabiany. Potem zaczęto przystrajać świerka, ale nazywanego podłaźniczką czy podłaźnikiem, ale to był jakby czubek świerka ścięty i zawieszony u powały do góry nogami. Ale dopiero w XIX wieku przyszła do nas, mówi się, że z Niemiec przyzwyczaj choinki, takie jak uznamy dzisiaj.
Jedzenie karpia w czasie Wigilii to zwyczaj, który narodził się dopiero w czasach Polski Ludowej w minionym wieku. Wokół niego narosło wiele mitów, w tym ten, że jego łuska włożona do portmonetki zapewni nam pieniądze w nowym roku. W Polsce tradycja mówi, że prezenty roznosi nie tylko święty Mikołaj. W Małopolsce podarki roznosi aniołek, a na Pomorzu gwiazdor, a na Dolnym Śląsku gwiazdka. Mikołaj, jakiego znamy, czyli grubszy, starszy jegomość z białą brodą, ubrany w czerwone szaty, to zasługa kampanii reklamowej Coca-Coli z lat 20. poprzedniego stulecia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Polskie tradycje wigilijne. Skąd wziął się zwyczaj dekorowania świątecznego drzewka, czy też dzielenia się opłatkiem, wyjaśnia dzisiaj Damian Danak z Muzeum Etnograficznego w Ochli.
Czy ten zwyczaj obdarowywania się prezentami także był wtedy?
Tak, zwyczaj, no wiadomo, że nie były to takie bogate prezenty, jak mamy dzisiaj, ale było właśnie składanie życzeń, obdarowywanie się. Składano sobie życzenia też na Kresach Wschodnich, zachował się długo taki zwyczaj. Do dziś jeszcze w niektórych domach kresowych domownicy dzielą się czosnkiem przed rozpoczęciem wieczerzy wigilijnej. Świeży czosnek po ząbku składają sobie życzenia, podobnie jak kutia, która też była taką podstawową potrawą wigilijną. Jeszcze w niektórych regionach, właśnie szczególnie tych kresowych domach, kutia, zwana też kucią, to musi być. A wiąże się to właśnie jeszcze z tym prastarym, przedchrześcijańskim zwyczajem wigilijnego spotkania ze zmarłymi. Takie spotkanie, takie ucztowanie ze zmarłymi, a czosnek czy właśnie mak to są tak zwane produkty mediacyjne, które kiedyś wierzono, że dzięki nim można się kontaktować z małymi przodkami. No, mak ma właściwości psychoaktywne, a czosnek kojarzy nam się z wampirami często. I to są takie dawne konotacje, że właśnie czosnek był ochroną przed tymi działaniem złych mocy.
Jeżeli chodzi o kontakt ze zmarłymi, to przetrwał chyba teraz tylko w ten sposób, że chodzimy po prostu na cmentarz w tym dniu, ale chyba nie oczekujemy teraz pomocy od zmarłych. Nie? Nie ma chyba już tego typu zwyczaju w różnych kulturach w Polsce.
Można by było tutaj powiedzieć o pustym nakryciu, który właśnie dzisiaj mówi się, że jest to dla wędrowca zbłąkanego, ale ma to konotacje takie właśnie związane z tym, że nakrywano, takie zostawiano puste na naczynia dla właśnie zmarłych. Powierzono, że oni przychodzą wtedy.
Te zwyczaje po przyjęciu chrztu zasadniczo się zmieniły, po przyjęciu chrztu przez Polskę w tamtym okresie?
Na pewno nie zmieniły się tak nagle, bo mamy do czynienia z tak zwanym synkretyzmem, czyli połączeniem dwóch systemów religijnych i Myślę, że właśnie Wigilia Bożego Narodzenia jest takim najbardziej czytelnym tą pozostałością z tych dwóch systemów religijnych, bo trudno było zmienić nagle, wprowadzić nową religię, gdzie przez 1000 lat trwał jeden system wierzeń i nagle go zmienić, więc to był proces, który według mnie się jeszcze nie skończył, bo te zręby właśnie tych zwyczajów pogańskich, one są, one istnieją jeszcze do dzisiaj, a najbardziej właśnie widoczne są przy świętach Bożego Narodzenia, przy Wigilii, przy kolędowaniu, bo kolędowanie to również przebieranie się za zwierzęta, chodzenie z gwiazdą, czyli celebracją tego stania słońca, tego wstania słońca, narodzenia się słońca.
W naszym regionie jest zlepek różnych kultur. Są tutaj mieszkańcy byłej Wileńszczyzny, Łemkowie, Ukraińcy, Rosjanie, w okolicach Gorzowa także muzułmanie, górale czadeccy, Romowie, czyli różny zlepek kultur, iż to jest widoczne właśnie przy organizowaniu tego typu świętach, jakimi są świętami Bożego Narodzenia.
To jest najbardziej widoczne właśnie całe bogactwo naszego regionu lubuskiego. Wtedy jest jak na dłoni, można je obserwować i cieszyć się bogactwem kulturowym, bo gdybyśmy zaczęli obserwować, oglądać to, co znajduje się na tych stołach, to w każdej z tych grup etnograficznych, o których pan redaktor wspomniał, zawsze byśmy znaleźli coś wyjątkowego, coś specyficznego, innego, coś, co jest charakterystyczne dla tej danej grupy. Na przykład taką ciekawostką jest Wigilia Cygańska, Romska, gdzie wszystkie są postnymi wieczerzami, nie licząc ryb, a tam pojawia się u nich rosół na wiśniach i na kurze. To jest jak najbardziej taka jedna z podstawowych romskich potraw wigilijnych, właśnie ten rosół na kurze i na wiśniach. Jest jeszcze na przykład pieczona kaczka albo gotowana kapusta z papryką, z pomidorami, cebulą i kluskami. Można by było powiedzieć o Łemkach, gdzie na przykład są bobalki, czyli bułeczki z makiem, kompot suszonych owoców, ale akurat kompot suszek to jest charakterystyczny dla każdej z grup, bo też to jest taki okres, gdzie już skończyły się owoce świeże i powoli zostają opróżnione spiżarnie, czyli bierzemy się za to, co żeśmy przygotowali, czyli różne weki i suszki przede wszystkim. A z takich jeszcze ciekawych, wyjątkowych rzeczy, no to może bym wymienił parę kresowych takich potraw, jak śliżyki, czyli ciasteczka wymieszane z makową masą, z Wileńszczyzny, kutia, o której już wspominaliśmy, ale jeszcze powiem, co się na nią składało. Była to pszenica z miodem, makiem i z bakaliami, czyli coś takiego bardziej na słodko, ale ten mak tutaj odgrywał tą bardzo ważną rolę mediacyjną. Do tego, co jeszcze? Gołąbki z kaszą i grzybami, ryba w galarecie, barszcz czerwony z uszkami. Tu może taka różnica pewna jest, gdybyśmy porównali potrawy wigilijne z Wielkopolski, bo lubuskie to również ziemia babimojska, czyli etnicznie Wielkopolska zachodnia. Tam Wigilia się troszeczkę różni, bo te potrawy to tam jest na przykład kluski z makiem, kapusta z grzybami, zupa grzybowa, zupa rybna, smażony śledź i sztrucel, czyli drożdżowa bułka z makiem i z miodem, nazywana również makiełkami. I też nazwa Wigilii określana jest w Wielkopolsce gwiazdką, gdzie przychodzi gwiazdor. Mamy okazję rozmawiać z osobami z takich mieszanych małżeństw, to często jest to ubogacenie właśnie.
Dwa razy obchodzą.
Albo dwa razy, tak, albo potrawy są wielkopolskie czy właśnie kresowe włączane, jest większa ilość potraw. Starają się ludzie, żeby było 12, bo jest taka zasada, żeby było 12, ale nie zawsze tak było w biednych domach, bo bywała zasada, żeby było nieparzyście, czyli żeby były 3 potrawy albo 9 potraw. Więc nie zawsze tak było, że musiało być 12 ich. Różnie z tym było, ale dzisiaj się przyjęło, tak zwykło mówić, żeby 12 było, czyli tylu ilu apostołów.
Która z grup etnicznych, tak jak z Pana obserwacji wynika, najbardziej kultywuje te swoje tradycje, swoje zwyczaje, jeżeli chodzi o spędzanie świąt Bożego Narodzenia?
Ja myślę, tak bym wymienił na pewno właśnie ziemię babimojską, czy region Kozła, też tak nazywany. Powiedziałbym o Bukowińczykach, czyli góralach bukowińskich lub góralach czadeckich, którzy po wojnie przyjechali z Bukowiny Rumuńskiej, to bardzo mocno kultywują. Miałem okazję uczestniczyć w takiej wigilii. Tu właśnie wymieniając potrawy, nie powiedziałem o właśnie Bukowińczykach, ale u nich charakterystyczne są na przykład gołąbki zawijane w liście winogron, bób, pierogi z makiem i powidłami, czy grochówka postna oraz takie drożdżowe bułeczki. Więc na pewno Bukowińczycy, no może jeszcze Łemkowie, którzy też mają charakterystyczną wigilię, jeżeli kultywują swoje tradycje, to właśnie to tak, ale to już jest dosyć rozpraszane, tak jak obserwujemy. I te kresowe zwyczaje też to jest u nas w regionie, jest pewien taki, można powiedzieć, etos, takie wspominanie tych kresów. One są dość mocno mitologizowane tutaj, szczególnie u nas, jako taki rodzaj raju utraconego. Wiele osób już zmarło, którzy tam się urodzili, ale zauważam pewną kontynuację w młodszym pokoleniu. Jest coś takiego przekazane, to w sercu, to zamiłowanie do kresów zostało. Wigilie bukowińskie są bardzo duże, dużymi wigiliami, nawet dochodzącymi do 40 osób. Wyglądają podobnie, ale jest taka zasada, że właśnie jeżeli u kogoś w domu jest ta wigilia, to potem się już go nie odwiedza w pierwszy czy drugi dzień świąt. Oczywiście jest sianko, są też prezenty, chociaż one się pojawiły stosunkowo niedawno, bo wcześniej były te drożdżowe placki. To było takie główne, obdarowywano się tym, te placki nazywane płacintami. One były nadziewane makiem i powidłami i należało ją zjeść całą i nie zostawić, bo to wróżyło niepowodzenie. Wyjątkiem były panny na wydaniu, które zostawiały trochę takiej płacinty bułki i wystawiały ją na zewnątrz, do której tej płacinty przyszedł pies i zjadł ją, to ta pierwsza wyszła za mąż. Każda z tych grup miała takie przesądy, które do dziś są właśnie, głównie są to matrymonialne przesądy właśnie, skąd pies zaszczeka, stąd przyjdzie kawaler, czy na przykład, że barszcz wykipi, to będzie jakieś nieszczęście, albo jak się położy łyżkę na stole, to będzie w krzyżu łupało. Jest tego dość sporo, coraz mniej się w to wierzy, ale jeszcze tak się zwykło żartobliwie mawiać o tych przesądach podczas wieczerzy wigilijnej.
Ale zauważa Pan proces odchodzenia od tych wierzeń, zwyczajów takich wigilijnych, czy raczej, no, jak Pan powiedział, traktowane jest to żartobliwie, ale funkcjonuje?
Myślę, że się odchodzi od tego. Potrawy zostają i to jest kultywowane jak najbardziej, ale już właśnie te przesądy, takie czy wróżenie, one już nie spełnia takiej roli jak dawniej, bo kiedyś to też wiązało się właśnie z tym urodzajem, że wróżyło się, czy tam się przyklei opłatek do garnka, to będzie urodzaj na zboże czy na groch. Dzisiaj no też obserwujemy, że gospodarka, czy trzymanie zwierząt, czy uprawa roli już jest bardziej taka przemysłowa, to już nie jest takie powszechne też. Nie jest tak człowiek bardzo zależny od tych kaprysów przyrody i też co tu dużo mówić, no jesteśmy zamożnym społeczeństwem, które już nie patrzy w sposób taki poetycki, magiczny. No, kultura ludowa odchodzi powoli w zapomnienie. O, tak to się niestety wiąże z rozwojem i niestety bądź niestety, bo takie są prawidła i taka kolej rzeczy. Potrawy, wspólne spotkanie, prezenty. Tak, to jest jak najbardziej zostało, to jest, nawet się rozwija. Może też zaprzestano kolędowania, bo kiedyś to był dość istotny zwyczaj obchodzenia właśnie domów. Dzisiaj no, w Lubuskim no, to już jest w zasadzie rzadko gdzie spotykane. Jest na przykład taka wieś Mycielin. Ostatnio rozmawiałem tam z panią, która prowadzi zespół mycielinianki. To jest mycielinianie, mają pochodzenie poleskie, są z Kresów, z Polesia i jeszcze do niedawna chodzili, kolędowali, ale mówiła właśnie pani niedawno, pani Jadwiga, że już przestali, ale zaproponowaliśmy jej właśnie, żeby wrócić do tego i jest taki u nas w regionie, w Zielonej Górze działa zespół śpiewu tradycyjnego, śpiewu białego, zespół Drewno i oni tą tradycję próbują wskrzeszać. Przyjeżdżają do wybranych miejscowości w regionie w styczniu i kolędują.
Siadając przy stole wigilijnym, warto sięgnąć do babci, dziadka i pytać się, jakie te zwyczaje były przed laty, żeby po prostu nie wszystkie zaczęły zanikać.
Zdecydowanie. Tak bym sugerował, żeby młodzi ciągnęli za język starszych, bo jak starsi zaczną, rozkręcą się, zaczną opowiadać, to wychodzą no, niesamowite historie i warto, żebyśmy pamiętali, bo potem jest tak, że odchodzą ci nasi starsi i myślimy o nich i żałujemy, przede wszystkim żałujemy, że mogliśmy zapytać o zwyczaje, o to, jak było kiedyś, także póki żyją nasi dziadkowie, pradziadkowie, naprawdę pytajmy i śmiało rozmawiajmy, bo też człowiek ma to do siebie, że lubi wspominać te młode lata.
Tradycyjne zwyczaje wigilijne trzeba, należy kontynuować, kultować i rozmawiać ze starszymi ludźmi, żeby je dalej przekazywać swoim dzieciom i wnukom. Już za 3 minuty, godzina 15, o 15 będą wiadomości. Miłego popołudnia życzę, Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.